Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Stonogła dotarła do Ostrołęki. Jest dzisiaj 30 sierpnia, piątek. To jest 51 poranek w naszej trasie, w wakacyjnej trasie, 61 dzień powrotu do źródeł. W Warszawie mamy takie informacje. W nocy padał deszcz, ale będzie bardzo gorąco, będzie upał. 32 stopnie Celsjusza, czy w Krakowie padał deszcz, tego nie wiemy, ale też 31 stopni Celsjusza, z kolei w Ostrołęce będzie 30 stopni Celsjusza i też wygląda na to, że wieczorem, nie w Ostrołęce, zatrzymaliśmy się niedaleko Ostrołęki, wygląda na to, że tam też trochę w nocy padało, ale na pewno nie była to burza i na pewno nie była to wielka ulewa. Jesteśmy w Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Jacek Karczewski, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, będzie i jest gościem poranka wnet. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Witam serdecznie.
Będziemy mieli okazję za chwilę porozmawiać o tym, co dzieje się tutaj, ale już mogę podziękować za gościnę, za to, że bramy tego byłego więzienia, a teraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych, zostały dla nas o 6 rano otwarte.
Cieszę się również, że mogę gościć o tej porze państwa i radio.
Nam przez całą naszą podróż, przez te dwa tygodnie, które rozpoczęliśmy nad Zatoką Pucką, towarzyszy słońce i błękitne niebo i upały, i właściwie jesteśmy za to wdzięczni, że taka pogoda jest. Oczywiście nie wszyscy z pogody się cieszą. Huragan Dorian, który wieje teraz z prędkością 140 km na godzinę, a prawdopodobnie kiedy dojdzie do Florydy, będzie wiał z prędkością 210 km na godzinę i w skali huraganów będzie miał 4, a ta skala to jest do 5, więc będzie bardzo mocny. Ten huragan Dorian stanął na przeszkodzie i zatrzymał w Stanach Zjednoczonych Donalda Trumpa. To Państwo już wiedzą, że w Polsce wyląduje samolot prezydencki, ale na pokładzie tego samolotu Donalda Trumpa nie będzie, tylko będzie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Oczywiście obserwujemy to, co dzieje się na Wiśle, awarię kolektora, to, że do Wisły z wielką prędkością wyciekają nieczystości, że grozi katastrofa ekologiczna. O tym będziemy w dzisiejszym poranku rozmawiali i to dwa razy. Gościem poranka wnet będzie pan Janusz Waś, to jest inżynier, specjalista. Kiedyś protestował przeciwko budowie Czajki. Miał argumenty i teraz ma taką złą satysfakcję, że to, o czym mówił kilka lat temu, sprawdziło się, ale też będziemy mieli połączenie telefoniczne z ministrem środowiska, Henrykiem Kowalczykiem. Poza tym w poranku wnet wystąpi Arkadiusz Czartoryski, to za chwilę poseł z PiSu z Ostrołęki, Jacek Bartosiak. I jeszcze będzie wiele atrakcji, na przykład połączenie telefoniczne, nie wiem, czy to atrakcja, ale z europosłem Adamem Bielanem. Adam Bielan też jest europosłem z tego okręgu, a przypominam, że Ostrołęka to Mazowsze. Ale zanim to wszystko się wydarzy, zanim rozpoczniemy rozmowy na temat tego, co dzieje się na świecie, co dzieje się w Polsce, co dzieje się w Warszawie, posłuchamy piosenki. Zaśpiewa zespół Rokiczanka. To jest taka nutka, którą zaraziliśmy się, będąc tutaj na Kurpiach.
Nie chcę, nie.
był zespół Rokiczanka. My jesteśmy w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce i słuchają Państwo Poranka w Net. Jest godzina teraz 7:17. Radio Poranku! Niestety telefonicznie gościem Poranka Wnet jest Arkadiusz Czartoryski, poseł PiSu z Ostrołęki, przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie, witam.
Wczoraj wieczorem pojawiła się informacja i dowiedzieliśmy się o tym, że Donald Trump nie przybędzie do Warszawy i nie będzie uczestniczył w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jak pan przyjął tę informację?
No cóż, musimy się z tym pogodzić i bardzo spokojnie ocenić tą decyzję. Ja przed rozmową tutaj przez radio, przez telefon z państwem przejrzałem wszystkie media ogólnopolskie i wszystkie te media są dosyć zgodne w ocenie tej decyzji Donalda Trumpa. Jest ona wprost związana z tym, że Floryda to jeden z najważniejszych stanów w USA i taki stan, który decyduje dla Donalda Trumpa o wyniku wyborów. A rzeczywiście huragan, który zbliża się do Florydy, będzie bardzo potężny, mogą być ofiary, będzie niszczycielski i chyba nikt na świecie nie wyobraża sobie, żeby w takich okolicznościach prezydent danego państwa mógł opuścić kraj, zamiast być na miejscu i współdecydować o tym, jakie akcje ratunkowe powinny być podjęte dla swoich mieszkańców. To jest oczywiste i patrzę tutaj, że wszystkie media to dosyć spokojnie przyjmują tą informację. Oby tylko Floryda nie została zniszczona, oby tylko nie było ofiar śmiertelnych, bo specjaliści wskazują, że rzeczywiście z ogromną siłą właśnie w czasie, kiedy będziemy my z kolei wspominali ofiary II wojny światowej z okazji jej rocznicy, jej wybuchu, ten huragan uderzy w Stany Zjednoczone, a zwłaszcza w stan Floryda.
Na lotnisku w Warszawie wyląduje wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Też możemy oczekiwać jakichś ważnych deklaracji podczas tej wizyty?
Bez wątpienia są tutaj dwie rzeczy. Oprócz deklaracji, na które oczekujemy przecież w Polsce, jak chociażby zdecydowane wypowiedzi dotyczące na przykład wiz dla obywateli polskich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, czy wypowiedzi, które związane są ze współpracą wojskową, gospodarczą. Myślę tu o gazie, o bezpieczeństwie Polski. Również bez najmniejszych wątpliwości ta wizyta ważna jest z tego punktu widzenia, że pomimo, że dla wielu mądrych i rozsądnych ludzi na świecie wydaje się, że wiedza o II wojnie światowej jest powszechna, to tak nie jest. I dlatego wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, no w tym przypadku będzie to wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i przekazanie kilku słów prawdy o II wojnie światowej jest dla nas ważne. Jest dla nas ważne, bo nie jest to dzisiaj oczywiste, że wszyscy na świecie wiedzą, w jaki sposób zaczęła się II wojna światowa, że była to właśnie zmowa Czerwonej Rosji z hitlerowskimi Niemcami, że to my staliśmy się ofiarą II wojny światowej i ponieśliśmy jej największe konsekwencje, bo naszych obywateli procentowo zginęło najwięcej.
Ale wiadomością dnia wczoraj nie były obchody 80. rocznicy wybuchu wojny, tylko to wszystko, co dzieje się w związku z awarią kolektora w Warszawie, w związku z tym, że nastąpił wielki i następuje i trwa wielki wyciek nieczystości do Wisły, że grozi nam katastrofa ekologiczna. Jak Komisja Administracji, której jest pan przewodniczącym, i Komisja Obrony Narodowej, w jaki sposób, co może zrobić w takiej sytuacji?
No tutaj jest niezwykle ważna ten, tak to powiedziałbym, smutny kontekst tej całej sytuacji. Otóż okazuje się, że kierowanie wielkim miastem, największym miastem w Polsce, że kierowanie administracją i instytucjami tego miasta jest to wiele trudniejsze niż chodzenie na różnego rodzaju parady i wymyślanie różnych ideologicznych programów kierowanych do szkół związanych z, chociażby z LGBT. I bardzo w tej chwili ze sobą ostro kontrastują zdjęcia, łóżkowe zdjęcia wiceprezydenta Warszawy, który w sposób frywolny mówi o, pokazuje sam siebie, a z drugiej strony dramatyczna sytuacja z ochroną środowiska w Warszawie w kontekście właśnie awarii oczyszczalni Czajka. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest zaskakująca sytuacja, w której prezydent Warszawy tak lekceważąco odnosi się do instytucji rządowych, które przecież w takiej sytuacji mogą pomóc, bo Wisła nie należy tylko do prezydenta Warszawy, nawet nie należy, Wisła to nie jest tylko problem samej stolicy, ale Wisła to jest problem całej Polski i tutaj należy odnotować jako ogromnie pozytywną, szybką reakcję rządu, pomimo braku należytego kontaktu ze strony prezydenta, bo przypominam tu wielogodzinne opóźnienie, dobowe opóźnienie z informacją, że Warszawa ma problem, ale jednak jest reakcja ze strony rządu i to bardzo szybka i to bardzo konkretna. Budowa mostu tymczasowego na drugą stronę Wisły, budowa rurociągów tymczasowych na drugą stronę Wisły które mają na celu przepompowanie ścieków na drugą stronę Wisły i tam oczyszczenie tych ścieków taka, żeby one nie płynęły do Wisły. Tutaj rząd wykonuje swoje obowiązki, jeszcze raz podkreślę, pomimo zaskakującego braku szybkiej reakcji ze strony prezydenta Warszawy, bo jeżeli sytuacja, pamiętamy, w trakcie wyborów, ostatnich eurowyborów, była trudna sytuacja na południu Polski, to prezydent Warszawy miał wtedy okazję, miał czas, żeby jechać i chodzić po wałach i zabierać głos w sprawie również ochrony przyrody. No teraz się okazuje, że został całkowicie tym zaskoczony i moim zdaniem nie stanął na wysokości zadania.
Kiedy zacznie się budowa tego rurociągu przez Wisłę? Może już się rozpoczęła?
Wszystko to dzieje się natychmiast. Wiadomo, działa tutaj wojsko i po tej decyzji, bo decyzja jest z wczoraj, myślę, że dzisiaj wszystko się rozpocznie.
A czy ta decyzja musi być konsultowana z władzami Warszawy? Czy rząd ma takie możliwości, żeby po prostu wybudować?
Nie, to znaczy przepisy pozwalają, żeby działać w sytuacji katastrofy, bo mamy tutaj do czynienia z katastrofą ekologiczną na dużą skalę i przepisy pozwalają, żeby rządowe centrum kryzysowe, żeby wojewoda i wojsko podjęło szybko stosowne działania. Myślę, że tutaj, ale no mam nadzieję, że ze strony miasta Warszawy nie będzie żadnych przeszkód, które by mogły utrudniać tą szybką inwestycję.
Jesteśmy w Ostrołęce. Wczoraj chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda budowa elektrowni w Ostrołęce. Oczywiście to jest trudne. Coś dzieje się na budowie, ale co?
Znaczy budowa trwa. Budowa trwa. Proszę zwrócić uwagę, że plac budowy przekazany jest wykonawcy, czyli firmie General Electric, która odpowiada za bezpieczeństwo na tej budowie i ma prawo do takiej, a nie innej organizacji tej budowy. Budowa trwa. W tej chwili budowane są potężne fundamenty pod chłodnię kominową, pod główny piec. Budowa tych fundamentów związana jest z budową olbrzymich wykopów na placu budowy i firma przyjęła takie, a nie inne warunki bezpieczeństwa. Stan zaawansowania jest taki, że jest zgodny z harmonogramem, który musi wykonywać.
A ten harmonogram mówi, że kiedy ta elektrownia będzie pracować?
Ten harmonogram mówi, że te najbliższe 4 lata to jest intensywna budowa, no a potem nie tyle wykonawca, ile polskie sieci elektroenergetyczne. Polski system elektroenergetyczny będzie decydował o wpięciu elektrowni do krajowej sieci elektroenergetycznej. Warto przypomnieć też o tym, że z Ostrołęki została wyprowadzona w kierunku północnym potężna sieć 400 kV, nowa zupełnie sieć 400 kV, która prąd będzie rozprowadzała w północno-wschodniej Polsce. Znajdujemy się w sytuacji, w której na wschód od Wisły jest to budowa największej elektrowni w Polsce i zwłaszcza jeżeli chodzi o północno-wschodnią Polskę, a też przekazanie energii elektrycznej do krajów takich jak Litwa, Łotwa, Estonia będzie możliwe dzięki podparciu tej inwestycji przez właśnie elektrownię Ostrołęka. Nie da się zapewnić w ramach Unii Europejskiej czy w ramach Polski bezpieczeństwa elektroenergetycznego północno-wschodniej części Polski bez budowy tej elektrowni. Warto o tym pamiętać, że to jest decyzja, która również jest podyktowana bezpieczeństwem systemu elektroenergetycznego kraju i w 5 krajów nadbałtyckich do europejskiego systemu elektroenergetycznego. Stąd jest to niezwykle ważna inwestycja rządowa. Nie tylko ważna inwestycja rządowa, ale też i będzie to najczystsza elektrownia z dotychczas wybudowanych w Polsce, której praktycznie emisja jest sprowadzona do zera, a będzie zużywała też znacznie mniej wody z Narwi niż stara elektrownia.
Jesteśmy na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Uroczyste otwarcie było 1 marca 2019 roku, ale ekspozycji jeszcze tutaj nie ma. Dlaczego?
Muzeum znajduje się w tej chwili w trudnej sytuacji, bo nie jest żadną tajemnicą, że po zmianie władzy samorządowej w Ostrołęce mamy sytuację taką oto, że niezwykle życzliwy prezydent miasta Ostrołęki, były prezydent miasta Ostrołęki, pan Janusz Kotowski, nie pełni już swojej funkcji, a to właśnie były prezydent miasta Ostrołęki był gorącym jakby orędownikiem i zwolennikiem budowy tego muzeum w mieście i stąd sytuacja, w której nowy prezydent, no nie oszukujmy się, nie jest w jakiś sposób szczególny zainteresowany historią żołnierzy wyklętych, jest dla muzeum niełatwa, a przypomnę, że jest to muzeum, którego organem prowadzącym jest miasto Ostrołęka. W tym kontekście ja osobiście oceniam też ostatnie odejście dyrektora Jacka Karczewskiego z muzeum i kierowania tym muzeum. Mam ogromną nadzieję, że po wyborach uda się na tyle poprawić współpracę między miastem Ostrołęką a ministrem kultury, że realizacja tego ostatniego etapu budowy muzeum, czyli uruchomienie wystawy stałej, będzie jak najszybciej możliwe.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Arkadiusz Czartoryski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Ostrołęki, był gościem Poranka w Net.